Dzień dobry. Pierwszym wątkiem dzisiejszego smutnego przeglądu prasy będzie polemika z płynną jak po nowoczesność u Baumana koncepcją dojrzałości. Tak, użyłam właśnie wielu słów sygnalizujących cnotę akademickiej powagi i dokonałam tego nie bez powodu. Powodem jest zarzut wysuwany przez jednego z autorów będącej zarzewiem mojej decyzji o podjęciu tematu dojrzałości INBY. Zarzut o niesłuchanie jego pełnej wypowiedzi, ignorowanie odniesień do mądrych głów i koncepcji, a zamiast tego skupianie się na momentach, w których mówi o estetyce preferowanej przez współczesnych 30- i 40-latków, jego zdaniem estetyce infantylnej. Nie będę przed wami gatekeepować INBY, bo to by był jakiś pik bycia internetowym lewakiem. Powiem wprost, chodzi o segment z podcastu Dwie Lewe Ręce, a konkretnie o dominujące rozmowy wypowiedzi Marcina Giełzaka. Zarazem jednak nie zamierzam kopać leżącego, dokonywać pełnej wiwisekcji jego słów i późniejszej szamotaniny na Twitterze, bo zrobiły to za mnie już inne osoby. Ja sobie, jak to miewam w zwyczaju, popłynę na wzburzonej przez Giełzaka fali i wyłożę wszystkie związane z nią myśli, jakie pojawiły się w mojej głowie. Bo to przecież nie tak, że ludzie w moim wieku, czego zresztą jestem doskonałym przykładem i o czym już mówiłam, nie mają szczególnych ciągot do rozpływania się we wspomnieniach z dzieciństwa i adolescencji. Nie świadczy to jednak bynajmniej, przynajmniej moim zdaniem, o ich niedojrzałości. To ciekawe uczucie użyć bynajmniej i przynajmniej obok siebie. I tak myślę, że gdyby Marcin Giełzak wiedział o moim istnieniu, to stałabym w panteonie przejrzałych alternatywek i alternatywków czających się w tle jego procesów myślowych, gdy formułował swoje kontrowersyjne opinie. Dobra, zapraszam na strumień myśli, a jeśli wam się podoba, to i do wspierania go na Patronite lub tutaj na YouTube. Albo tam na YouTube, bo nie wiem, czy słuchacie na YouTube, czy na Spotify. Mam nadzieję, że na YouTube i tam też was odsyłam, natomiast no, rozumiem, że sytuacje są różne. Dojrzałość jest, jakby to powiedział Robert Makłowicz, arcyciekawym tematem, a to ze względu na jego relatywność i nasycenie kulturą, zarówno lokalną, jak i globalną, no i naturalnie też popkulturą. Oczywiście na pewno powstało bardzo wiele wspaniałych tekstów o koncepcji dojrzałości i dorosłości spod pióra jakichś filozofów czy postmodernistów, tych drugich, francuskich zwłaszcza, oni na pewno mieli dużo do powiedzenia o granicy dojrzałości. PDF, PDK. Ale mi akurat żaden teraz mądry człowiek do głowy nie przychodzi, a nawet jakby przychodził, to pewnie treść tego, co wyprodukował, pokrywałaby się z częścią moich i waszych intuicji. Intuicji mówiących, że jak już zasygnalizowałam, dojrzałość jest względna. Dojrzałość społeczna zależy od miejsca i czasu. I jak to bywa w przypadku pojęć i kategorii tak względnych, jest też pełna paradoksów. Bo tak oto niektórzy z emfazą wspominać będą kobiety z pokoleń naszych babek i ich wczesne wychodzenie za mąż, wchodzenie w dorosłość, no bo tak, to też było rozumiane, za mąż pójście, reprodukcja, wyprowadzka od rodziców. I pomijając wszystko, co teraz przychodzi wam pewnie do głowy, a więc zupełnie inną, tudzież w ogóle jakąkolwiek politykę mieszkaniową PRL-u oraz presję społeczną, to kobiety z pokolenia naszych babć domyślnie infantylizowano jeszcze bardziej niż nas infantylizują niekiedy media. Im bardziej patriarchalne społeczeństwo, tym bardziej infantylizowane są kobiety. Tym wyraźniej też wyznacza się je jako jedyne piastunki. Kobieta zajmuje się dziećmi, bo sama jest trochę dzieckiem. Oczywiście, że akurat nasze old money to nie jest przynależność do jakiegoś retro vintage klubu golfowego, tylko do PZPR-u, a odpowiednikiem amerykańskich tradwives były nasze babcie, które gdyby nie pracowały, to wasi rodzice byliby niedożywieni. No dobra, ewentualnie to old money to niepracująca babcia, ale i tak to jest mało prawdopodobne. Z drugiej strony, wzorowi mężczyźni tego pokolenia bardzo często nie rozwijali swoich zdolności radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością ponad wyuczone w dzieciństwie wiązanie sznurówek, krawata i ewentualnie robienie jajecznicy. Możemy się pozastanawiać, czy dojrzalsze jest zakładanie rodziny pod presją, czy świadome rezygnowanie z rodzenia dzieci. Ale to nadal są, mam wrażenie, banały. Tak samo jak banalne jest skupianie się na estetyce, na będących zarzewiem inby trampkach, przytulankach czy giereczkach, a więc wszystkim, co lubię, choć raczej nie w trampkach chodzę, a w sneakerach czy sneakersach i kaloszach. No i w plizerach czy szklankach, ale mówimy teraz o obuwiu niesportowym, że tak powiem. W każdym razie, wbrew pozorom, mogłabym się zgodzić z tezą, że pokolenie milenialsów jest bardziej infantylne od pokolenia swoich rodziców na poziomie estetycznym. Jesteśmy podatni na bajtowanie nostalgią, o powodach czego już więcej mówiłam w moim opus magnum o 30 latach tego dziwnego, smutnego transu, co się czasem zowie moim życiem. Ale nadal, nawet jeśli jesteśmy na to bajtowanie, te remake'i, te Fire Red'y za 90 zł podatni z powodów poważnych, z powodów systemowych, przez obniżanie się jakości naszego życia, to nadal rozmawiamy o poziomie estetyki i oskarżanie o eskapizm w kontekście zarzutu o zdziecinnienie w stosunku do poprzednich pokoleń jest inwalidą, ponieważ analogiem grania w Pokémony dla pokolenia wyżej jest wódka. Choć oczywiście są pewnie i tacy, co łączą wszystko co najlepsze i międzygeneracyjnie to robią, nie? Tak zwany pijaczu. W tym wszystkim warto jeszcze pamiętać o tym, jak młoda jest współczesna koncepcja dzieciństwa jako okresu podlegającego szczególnemu traktowaniu i trosce. A to oznacza, że same oskarżenia o tak rozumianą infantylność danego pokolenia nie mogły mieć 100 lat temu podobnego natężenia, jakkolwiek oczywiście na młode pokolenia narzekano od zarania dziejów. Kiedy ktoś chce nazwać kogoś infantylnym, mocując swój zarzut na poziomie estetyki, musi pamiętać, że to broń obosieczna, bo performować można zarówno bycie dziecinnym, jak i dojrzałym. I obawiam się, że w ekstremalnych formach o niedojrzałości prędzej świadczyć będzie ta druga opcja, czyli nachalne próby sygnalizowania swojej dojrzałości. Jeszcze zanim wybuchła ta inba, napisałam na przeklętym portalu dwie rzeczy, które można pod nią, wydaje mi się, ciekawie podpiąć. Pierwsza była związana z takim żartem, który tam chłopaki zrobili na studniówce, bo w spódniczkach zatańczyli taki kawaii taniec. No i jakiś pigularz im pocisnął, a ja odpowiedziałam, i to jest esencja, sorry za ten przydługi wstęp, że zawsze w szkolnych czasach jakieś takie żarty typu chłop przebrany za babę robiły chłopaki z wierzchołka piramidy społecznej. Na pewno macie podobne doświadczenia i obserwacje. Takie powiedzmy, jakby to 40-letnia młodzież powiedziała, że takie żarty robiły sigmy. No bo właśnie, oczywiście, że każdy przypadek jest inny, ale to jest po prostu taki potlacz, taki rytuał, w którym na jakimś etapie życia z jakiegoś powodu samce uznawane za najbardziej samcze muszą zrobić coś kulturowo uznawanego za samicze, żeby ostatecznie wygrawerować w świadomości społeczności tą swoją samczość, już tak na amen. A druga rzecz, którą napisałam, którą chcę podpiąć pod ten temat, to wrzuciłam screena z TikToka, też zanim ta inba się zaczęła, screena z TikToka jakiejś 14-latki, bez twarzy, samej takiej kolorowej stylówki z Pushinem. I napisałam, że to jest dosłownie mój aktualny styl, ale jak byłam w jej wieku, to chodziłam w marynarkach czy sukienkach. No bo właśnie, różne estetyki służą nam do zalepiania sobie różnych dziur w duszy, z czego no, wiele z nich zasklepia się samoistnie razem z wiekiem. A inne stanowią naturalny element naszej niematerialnej, unikatowej urody, jak takie, wiecie, jak zastygła lawa wulkaniczna. Takie ma, taka jest jak gąbka. No ale póki się jeszcze żarzy, świeżo po hormonalnej erupcji i świeci jak w Minecrafcie czy haha Hightail, no to człowiek różne rzeczy robi, żeby tylko nie ujawnić światu, że wcale jeszcze nie jest dorosły i tę swoją naturalną, jak jej maskowanie też jest naturalne, dziecięcość odziewa w marynarki właśnie, sukienki, obcasy, spodnie w kant. Tylko po to, żeby paręnaście lat później odetchnąć w dresie z Pikachu. Zastanawiam się, czy to porównanie do tej gąbki było dla was jasne. Chodzi mi o dziurki, o porowatość, to jest dobre słowo. Okej, gdybym miała już oceniać czyjąś dojrzałość, patrząc przez pryzmat stylu tej osoby, no to nikt zakładający garnitur, nie do wymagającej tego pracy albo na jakąś uroczystość, no taka osoba nie wypadałaby w mojej ocenie najlepiej. No chyba, że jakaś taka tomboy batch mami. Z kategorią hobby jest jeszcze trudniej, bo rozumiem, że zbieranie maskotek jest infantylne, układanie klocków w Lego też. Ale co z modelarstwem? Co z haftowaniem? Jest bardziej babcine czy bardziej infantylne? Labubu jest śmieszne i okej, stanowi pewien symbol konsumpcyjnego szaleństwa, ale co z innymi maskotkami albo figurkami? Gdzie postawić granice? Może w kolorystyce, w formie, w tym, czy haftujemy pokemony, czy kwiatki? Czy elementów do złożenia jest dużo, czy mało? Czy składamy czołg, czy wyglądającego jak świniak wenozaura? Nie, żebym miała coś do świnek. Są piękne, małe, duże, dzikie, ale wenozaur nie powinien wyglądać jak świnka, a takiego golego zrobiło. Jakby mu gąsienicę dorobić i lufę, to by było jeszcze zrozumiałe, że dorosły chłop go układa, ale tak to nie. Mogłabym jeszcze wpleść w to podział genderowy, ale w tę dyskusję, ale nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi. Więc póki co zestawię czołg z neutralnym Pokemonem właśnie. Nie jesteśmy też zdecydowanie gotowi na rozmowę o tym, że gdyby o niedojrzałość oskarżone zostały tylko fanki i fani Barbie, a nie bardziej męsko kodowanych rozrywek, to dużej jak na małe grono zainteresowanych inby by pewnie nie było. Są jednak rzeczy, których można się nauczyć na Gamergate. No ale idąc dalej, co z planszówkami? A tak w ogóle to co w sytuacji, kiedy ktoś dzieli pasję ze swoim dzieckiem? Doświadczenie zabawy z dorosłym, który nie udaje, tylko naprawdę jest zaangażowany w zabawę, to jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Niestety nie każdego dziecka, nie każdy może tego doświadczyć. A w ogóle to nie uwierzycie, ale te wszystkie zabawki dla dzieci nie są robione przez dzieci. Znaczy, pewnie czasami niestety są, ale na poziomie projektowym nie. Barbie jest dla dzieci, okej, ale już kolekcjonowanie porcelanowych lalek brzmi poważnie, co? No chyba, że Barbie będzie jeździć czołgiem. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że kiedy tak się rozdrabniam nad wszystkimi istniejącymi pod słońcem zainteresowaniami, to sprowadzam sprawę do absurdu. Bo to właśnie fakt, że nie zawsze da się postawić jasną granicę między układającymi się w kontinuum zjawiskami, jest źródłem najgorszych ludzkich rozterek i szarpanin wdążących do uproszczeń i skracania dróg umysłach. Czasem jednak granice muszą być umowne, o ile nie zawsze. Na przykład granica wieku, po której jesteśmy pełnoletni. Ale czasem takie, mam ochotę powiedzieć, udarowe rozdrabnianie, rozmywanie tematu. Udarowe nie, że jak wiertarka, tylko jakbym miała udar, bo tak się tak rozdrobnie i już sama nie wiem, o co chodzi. No więc takie rozdrabnianie się ma pewien walor, to znaczy pozwala nam podważyć sensowność punktu wyjścia. W tej sytuacji punktem wyjścia jest założenie, że pokolenie współczesnych 30-40-latków jest infantylne, czego wyraz stanowią wybierane przez nich formy spędzania wolnego czasu, kojarzące się niekiedy z dziecinnymi igraszkami. Być może absurd, jaki czuję, szukając sztywnych granic między zajęciami dojrzałymi i niedojrzałymi, jest odbiciem absurdu założenia, że taka granica istnieje lub że jej nakreślenie jest komukolwiek potrzebne. Może jednak lepiej dać ludziom malować figurki, kolorować kolorowanki i robić te wszystkie wspaniałe rzeczy, na które pokolenia wyżej nie zawsze miały przestrzeń, czy grać w gry, nawet jeśli tą grą nie jest World of Tanks. Nie, ta ciągnąca się jak gąsienica czołgowa metafora nie ma głębszego sensu, to jest absurd at its finest. Po prostu mi się czołgi wydają poważne jakieś takie. A propos tego posiadania czasu. Moja prababcia na emeryturze była jak zabawkowy bączek, po prostu nakręcona na robienie masy rzeczy poza wychowywaniem mnie. Mieszkania wszystkich krewnych były po prostu zawalone jej obrazami i haftami, często dosyć infantylnymi. Miałam szyte przez nie ubrania, podglądałam jak uzupełnia przekazywany z rąk do rąk kolejny tom archiwum Uniwersytetu III wieku. Moja prababcia zrobiła w życiu masę rzeczy uznawanych powszechnie za dojrzałe, jak urodzenie dzieci, praca w zawodzie nauczyciela, przez chwilę też kuratora. Zrobiła też wiele rzeczy niedojrzałych, o których wiedzę zachowam dla siebie i swoich bliskich. Niemniej jednak, poza tym, że być może była przykładowym okazem niezdiagnozowanej atypowości, myślę, że jej emerytura dobrze obrazowała to, co trzymało w rocznikach pamiętających jeszcze wojnę. Wiele z jej hobby można by uznać za infantylne. Jej obrazy były okropnie infantylne i zaszczepiły we mnie absolutny brak wstydu, kiedy przychodzi do rysowania czy malowania. Znaczy ja jestem antytalentem, jeśli chodzi o rysunek, a i tak to robię. Całe życie zajmowała się dziećmi, a ze mną bawiła się w taki sposób, jakby sama była dzieckiem, o wartości czego jako doświadczenia już wspomniałam. Oczywiście dzieckiem, które jeśli postanowiłabym jednak wejść do ogniska, to by zareagowało. No tak. Jasne, że wychowywanie dzieci generalnie wkładane jest do szufladki dojrzałych, wręcz słusznie uznawanych za szlachetne zachowań. W swojej naturze jednak ma więcej wspólnego z uwydatnianiem wewnętrznego dziecka, niekoniecznie tego popularno-psychologicznego, niż kupowanie modnych merczy z postaciami z kreskówek. Zwłaszcza, że to postacie z kreskówek emitowanych za czasów dzieciństwa dorosłej osoby, no nie? Są zwykle na tych koszulkach. Mnie nie interesują współczesne produkty dla dzieci, nieznane mi marki. Odrzuca mnie myśl o zapoznawaniu się teraz z uniwersum bajki oglądanej przez współczesnych 8-latków. Jeszcze dwie sprawy w narracji o zdziecinnieniu zwracają moją uwagę. I tutaj nie mowa już tylko o milenialsach, bo zasadniczo my mamy być na podium wyścigu o bycie dorosłymi bobasami, ale w zawodach biorą udział też młodsze pokolenia. Pierwsza sprawa to nie mające większego sensu wplatanie w nią wątków przeterapeutyzowania w te dyskusje. A niewidzialnym spoiwem między zarzutami o zdziecinnienie i przeterapeutyzowanie jest taki płatkośniegizm, kolejna niewytracająca mocy, stara jak świat legenda o kruchości młodych pokoleń. Bo oto zdziecinniałe mają być rachityczne osobowości, których delikatności z kolei szukać należy właśnie w przeterapeutyzowaniu, rozumianym tutaj jako przewrażliwienie i wyuczony egotyzm. Dostajemy obraz 20-parolatka, który nie pójdzie do pracy, bo praca przekracza jego granice i jest przemocowa, więc pozostanie na garnuszku mamy. I obraz 20-parolatka, który zerwał kontakt ze swoją mamą, bo postawił jej granice, bo była przemocowa. Czyli obrazy dwóch 20-parolatków, którzy nie tylko istnieją wyłącznie w głowach osób wymyślających je, jakby były Simsami, ale przede wszystkim obrazy zupełnie się wykluczające. No i w końcu obrazy, których prawdziwości zasadniczo bym chciała, bo są przeciwieństwami rzeczywistości. Większość młodych osób dosłownie walczy o pracę, wysyła setki CV na stanowiska pracy widmo, przychodzi na rekrutacje, na wieloetapowe rekrutacje i zostaje z niczym. Jeśli chodzi o odcinanie się od rodziców, są to skrajne przypadki. Każdy psycholog powie, że wykrzywianie obrazu rodzica w większości przypadków odbywa się na jego korzyść, że podświadomie, nawet jako dorośli, będziemy rodziców wybielać. A fakt, że odcinanie się od przemocowych rodziców stało się nadal w bardzo wąskich kręgach społecznych, ale akceptowalne, to jest cywilizacyjny sukces. Tak szokujący i tak podważający stosunki dorosłych z dziećmi, że naturalnie budzący wręcz histeryczny opór. I to absolutnie, ale to absolutnie nie oznacza, że nie obserwuję i nie niepokoi mnie rozpad więzi społecznych jako takich, będący immanentną częścią późnego kapitalizmu i też neofeudalizmu. Ale znowu w tym przypadku oczy zwraca się nie tam, gdzie trzeba, na indywidualne przypadki już pokrzywdzonych przez rodziców dzieci, emancypujących się po raz pierwszy w historii, zamiast na systemową alienację pracowników przez korpomowe i fałszywe awanse, ich gettoizację czy rozpady lokalnych społeczności przez chatfu deweloperuchów. Druga rzecz, mówiłam, że będą dwie. To zarzut o komunikowanie się za pośrednictwem memów i ironii, co ma stanowić tarczę niepozwalającą na poważną rozmowę. Ale sofizmaty, jakby nawet spojrzeć na to z perspektywy etymologicznej, nie są nowym wynalazkiem. wręcz za ponadczasowy aksjomat każdej epoki możemy uznać banał o estetyce, formie stojącej ponad esencją i treścią, o oprawie myśli będącej ważniejszą od niej samej, kiedy przychodzi do perswazyjnego przekonywania o jej słuszności. Czemu daje wyraz od parunastu lub parudziesięciu minut? Zwłaszcza w zdaniach wielokrotnie złożonych, takich jak to ostatnie. Debat nie wygrywają argumenty, a sposób ich przedstawienia. I również starym jak świat środkiem stylistycznym jest ironia. I jakbym miała większą głowę, to na pewno byłabym w stanie przywołać przykład antycznego odpowiednika jakiegoś mema z Sonikiem. Swoją drogą, memy to sztuka. I naprawdę jestem załamana, widząc, jak ludziom nie chce się szukać obrazków w internecie i korzystać z zupełnie darmowych programów graficznych, zwłaszcza w czasach, kiedy słaba jakość i małe napracowanie są w postmemizmie modne. To brzmiące na zupełnie losowe i takie w rzecz samej będące wtrącenie posłuży mi jako pomost między jedną a drugą częścią dzisiejszego odcinka, bo to właśnie o pewnym AI-owym koszmarku chciałabym porozmawiać. Ale po kolei. Zacznę od opowiedzenia wam o ogłoszonej przez InPost rewolucji. Dawno nie było w tym podcaście Rafała Brzoski, co? Podczas urządzonego z pompą eventu, na którym obecni byli, jak rozumiem, w roli panelistów m.in. Maciej Kawecki czy Andrzej Dragan, Łysy ogłosił technologiczną rewolucję pod banderą InPostu. Zaprezentował asystenta AI pod postacią pieska Von Halskiego. Rozumiecie? Językowy żart. Von Halski, jak Wąchalski, że wącha, bo to pies i wącha oferty najlepsze, rozumiecie na pewno. Bo... Po więcej śmiesznych żartów zapraszam na profil michalinakobla.shitposting na Instagramie, link pod odcinkiem, jakbyście sobie nie mogli tego sami wpisać. Wąchalski ma być, jak podkreślił Brzoska, nie od chatbotem, a asystentem analizującym różne oferty, odnajdującym tę najlepszą. Trwają testy tej nowej funkcjonalności, do których można się zgłaszać, ale generalnie chodzi w ogromnym skrócie o to, że chcesz coś kupić, więc otwierasz apkę, wpisujesz to, asystent znajduje najtańszą opcję i od razu możesz to zamówić do paczkomatu. I teraz pewnie zastanawiacie się, do jakich zakupów moglibyście to wykorzystać. Mi szczerze mówiąc, nic szczególnego nie przyszło na myśl, bo raczej zamawiam te rzeczy, których nie da się kupić stacjonarnie lub są zbyt ciężkie. Będą to na przykład konkretne ubrania czy sprzęty. No ale to raczej nie jest tak, że siadam i sobie myślę, ok, chcę nowe buty sportowe. Natychmiast jakieś zamówię, tylko wchodzę najpierw na Hella Hills, potem na Bang. Niech mnie piekło pochłonie na sklep Likabi i tygodniami mieli się we mnie ostateczna decyzja. Zakupy zwierzęce zwykle organizuję tak, żeby kupić wszystko w jednym miejscu, a więc zwykle na Zooplus, żeby wyszła darmowa wysyłka. No nie wiem, naprawdę, nie jest to dla mnie intuicyjny feature. A jeśli chodzi o porównywanie cen, to już tacy asystenci przecież są w różnych miejscach, a istnieją też wyszukiwarki. Porównywarki, no. Wyszukiwarki ofert porównujące je. A propos zwierząt, to jeżeli słyszycie w tle jakiegoś bardzo biednego kotka, to po prostu musiałam zamknąć jednemu drzwi. Nic mu się nie dzieje, ma dostęp do jedzenia, wody, zabawek i dwóch kuwet. No, i kiedy tak dowiedziawszy się o Wąchalskim, szukałam w głowie praktycznej możliwości wykorzystania tego asystenta, usłyszałam stłumiony głos. Rozglądałam się i nagle patrzę, a to Wojciech Kardyś, prosto z okrężnicy Rafała Brzoski, mówi tak. Wczoraj, jak to oglądałem, od razu pomyślałem o sobie. Otóż skończyła mi się pasta do zębów, skorzystam raczej z tej samej. Wchodzę na apkę, piszę do asystenta, zamów pastę do zębów. Już to wcześniej zrobiłem, więc wie, o którą chodzi. I jutro mam ją w paczkomacie. Skończyła mi się kawa, herbata, cokolwiek. Nie zapisuję, tylko od razu zamawiam i mam jutro w paczkomacie, napisał na Twitterze. Kardyś, słuchajcie, jedną z moich najpodlejszych cech jest pamiętliwość. I niestety pamiętam, jak kilka lat temu Kardyś wywołał publicystów piszących dla mojej redakcji, należącej do piekielnej grupy Iberion, i załamywał ręce nad tym, że chcą pisać do słynącego z fake newsów Pikio. Tylko, że to nie było Pikio. Po prostu ta sama grupa mediowa, ale inny portal. Nie wiem nawet, czy Pikio jeszcze wtedy istniało. No co zwróciłam mu uwagę, ale nie odpowiedział. I nie zgadniecie. Nie zgadniecie, gdzie kilka lat później podjął pracę Wojciech Kardyś. No, więc jest mi z nim niezbyt po drodze. Ale to tyle znęcenia się nad Kardysiem, choć nie koniec pochylania nad moją częścią bolesną iberionową. Czas mija i moja skorupa długo tak wrażliwa, że nie do dotknięcia pęka. I dzisiejsze draśnięcia odkrywają moje nawyki konsumpcyjne z okresu skrajnego przepracowania, kiedy to na przykład miałam 32-godzinne rajdy pracowe z dwiema kilkugodzinnymi przerwami. A to w ramach, nie licząc nadgodzin, 38-godzinnej tygodniowej normy, studiowałam też dziennie. No i dlaczego się teraz żalę? Po pierwsze, bo mam odwagę, a po drugie, bo to był okres, w którym naprawdę nie miałam czasu robić zakupów. I rzeczywiście korzystałam z dowożenia zakupów, co zawsze wychodzi drożej. Naprawdę, nieważne, czy robicie to przez apki typu Lisek, czy przez markety. A zarabiałam mało, tak swoją drogą. No ale się to spinało. Natomiast powiem wam uczciwie, jako osoba super uprzywilejowana, pracująca zdalnie, zarabiająca dobrze, nie korzystam dziś z takich usług i nie bardzo to sobie w ogóle wyobrażam. Nie chwalę się. Możliwe, że kiedyś będę w trudnej sytuacji finansowej. Myślę o tym codziennie, naprawdę. Ale póki co możecie mnie sobie wziąć jako taki, wiecie, posążek w dyskusji, w której ludzie na podobnym poziomie przywileju lub wyższym będą wam wmawiać, że nie mają czasu na chodzenie do sklepów. To znaczy, można nie mieć czasu na nic. Można sobie ułożyć życie tak, żeby nie mieć czasu na nic. I mówię tutaj raz jeszcze o osobach posiadających pewien poziom przywileju. No ale też zamożni ludzie mieliby się chyba zaradni, co nie? Więc chyba powinni mieć, jeżeli są zaradni, potrafić wygospodarować sobie czas na zakupy. I powiem wam, że nie wyobrażam sobie rzeczywistości, w której ktoś zamawia pastę do zębów do paczkomatu, a byłam w różnych miejscach, jeśli chodzi o czas i finanse, co próbowałam powiedzieć przed chwilą. Znaczy, jeżeli ktoś wydaje pieniądze na przesyłkę pasty do zębów do paczkomatu, to naprawdę potknął się o hajs. Potknął się o te pieniądze, które im płaci. To jest tak realistyczne, jak śmierć w ruchomych piaskach albo od uderzenia spadającym fortepianem bądź kowadłem. Nie przyjmuję do wiadomości, że ludzie tak żyją i wpis, nad którym miałam się już nie znęcać, on powinien zostać wzięty pod lupę przez UOKiK. Posłuchajcie mnie teraz. Uważam, teraz, nie robicie tego, nie? Do tej pory to nie słuchaliście. Uważam, że są dwa pytania rozwojowe, które warto sobie w życiu zadać, po to, żeby przyjrzeć się własnej reakcji na te pytania, takiemu gotującemu się przy powierzchni dyskomfortowi. Jedno z tych pytań jest z perspektywy dzisiejszego tematu ciekawostką, a drugie wnosi wartość do dyskusji. To mniej istotne brzmi. Czy odpowiadałoby mi życie w świecie, w którym wykonuję swoją wymarzoną pracę i zarabiam bardzo dużo, ale w tym samym czasie osoby wykonujące uznawane niekoniecznie słusznie za proste zawody fizyczne, prace zarabiają tyle samo co ja? Czyli czy byłoby tak bardziej obrazowo okej dla mnie, że zarabiam 50 koła miesięcznie jako astronautek, tester czekolady, gawędziarz czy o czym tam marzycie, ale pani w Biedronce też tyle zarabia? A drugie pytanie, i ono będzie miało znaczenie w tym cugu myślowym, brzmi: czy byłabym gotowa oddać część swoich wygód za poprawę średniej jakości życia ludzi na świecie? I tak jak wewnętrzna szarpanina jest zupełnie naturalna przy formułowaniu odpowiedzi na te pytania, tak definitywna wrogość i niezgoda na te dwa scenariusze świadczy moim zdaniem bardzo źle o osobie mierzącej się z tymi rozterkami. Ja na oba scenariusze się godzę. Jeśli chodzi o rezygnowanie z wygód, to totalnie mogłabym się cofnąć technologicznie do lat 90. Przy czym mówimy o takich prostych, konsumpcyjnych wygodach w tym eksperymencie. Rozumiecie? Czyli raczej o kasetach VHS zamiast Netflixa niż o wykasowaniu osiągnięć medycyny. Może lepiej jak powiem tak. Oczywiście, że wolałabym nie mieć smartfona, a telefon zapewniając mi bezpieczeństwo, ale nie rozrywkę, jeśli ceną za to byłoby podniesienie jakości życia w regionie, w którym podwykonawcy związani z firmami technologicznymi produkującymi smartfony niszczą ludziom życie. Absolutnie mogłabym zrezygnować z picia czy jedzenia jakiegoś konkretnego produktu, jeżeli to sprawiłoby, że mieszkańcy jakiegoś miejsca nie będą eksploatowani. Rozumiecie już, co chcę powiedzieć? Ten eksperyment myślowy wiąże się oczywiście z koncepcją dewzrostu i generalnie zauważenia, że niestety rozwój technologiczny nie jest jednoznaczny z polepszaniem się jakości życia ludzi. Za każdym razem, kiedy porówna się jakąś przyzwoitą pracę typu przedszkolanka czy woźna z programistą, tak, ja prowokuję celowo takie dyskusje, wyłażą osoby mówiące, że gdyby nie programiści, to taka przedszkolanka czy woźna nie miałaby Wi-Fi, bułek, szynki i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że piszące te osoby zupełnym przypadkiem nigdy nie są odpowiedzialne za tworzenie innowacyjnych technologii poprawiających jakość ludzkiego życia, a pracują dla głównokorporacji oferujących głównoprodukty albo siedzą nad optymalizowaniem jakichś wewnętrznych systemów w jakiejś kompletnej piramidalnej alienacji. Oczywiście nie ma absolutnie nic złego w byciu w takiej pozycji. Programowanie jest trudne. Musicie mieć jakiś potencjał intelektualny, żeby się tym zajmować. Jest to ważne, ale mówię o sytuacji, w której ktoś stawia się ponad innymi. Wtedy będę go sobie grillować. Tak się składa, wracając do tematu, że wiele technologii uznawanych za symbole współczesności, takie wiecie, rozwoju, nie wyszło od prywatnych korporacji, a od państwa. GPS, ekrany dotykowe, nawet w istotnym stopniu radio czy internet. Przecież to wszystko są technologie wojskowe. Korporacyjne innowacje na wolnym rynku są raczej związane z optymalizacją kosztów i wykorzystywaniem ludzi, a nie wolną, potrzebującą przestrzeni, pomyłek i eksperymentów, a więc i pieniędzy od państwa, nauką. To nie znaczy, że te innowacje, naprawdę super fajne pomysły, odkrycia się nie zdarzają, natomiast mówię o tym, jak to działa co do zasady. I mam wrażenie, że wiele osób zafascynowanych rozwojem technologii nie potrafi dokonać rozróżnienia między prawdziwymi przełomami i wynalazkami, a mnożeniem form optymalizacji zysków przez wielkie korporacje. Asystent AI od InPostu, jeśli będzie innowacyjny, to na polu monopolizacji, której przypomnę, że prawdziwi liberałowie nie powinni lubić, oraz na polu wykorzystywania danych użytkowników. To nie jest koło, to nie jest ogień, to nie jest penicylina. To jest innowacja, która ma wyciskać z nas jeszcze więcej danych i zachęcać do jeszcze większej konsumpcji. A my naprawdę, naprawdę nie musimy więcej konsumować. InPost nie musi rosnąć, przynajmniej tak długo, jak długo wszyscy kurierzy nie będą zatrudnieni na UOP-ie. A po prostu, wiecie, żyję w bardzo mocnym poczuciu, że są ważniejsze rzeczy na świecie niż jeszcze prostsze robienie zakupów. Ale jest jeszcze coś. Przy okazji ogłoszenia tej innowacji InPost wypuścił spot wygenerowany w pełni przy użyciu AI. I w tym spocie, na tle różnych obrazków, słyszymy taki pewnie też wygenerowany sztampowy tekst o postępie i przyszłości. I w pewnym momencie słyszymy słowa przyszłości się bano, przyszłość chciano zatrzymać, a na ekranie widzimy wygenerowane czarno-białe kadry z kobietami niosącymi transparenty z hasłami Women's Liberation, Equal Rights Now czy AAD, bo oczywiście tak się kończy generowanie spotów przy użyciu sztucznej inteligencji. I słuchajcie, ja się nie dziwię, że pod tym spotem są wyłączone komentarze. Tak jak i chyba zresztą pod wszystkimi filmami na YouTube'owym kanale InPostu swoją drogą. Jest coś bardzo wymownego w wykorzystywaniu społecznych ruchów emancypacyjnych, okupionych ogromem cierpień i przemocy przez wielką korporację w tak niedorzeczny sposób. Poprzez generowanie obrazu, a nie wykorzystywanie prawdziwych zdjęć prawdziwych kobiet. Myślę też, że większą wartość w kontekście poprawy dobrostanu kobiet miałyby umowy o pracę niż nowe metody robienia zakupów. Są jeszcze dwa istotne konteksty, na które uwagę zwrócił Ralindel na streamie, na którym komentował tę niezwykłą innowację. Pierwsze to ugównienie. Enshittification, termin ukuty przez Corey'ego doktorowa, oznaczający stopniowe obniżenie jakości usług online, związane z pewną ekspansywną formą podbijania rynku. Przyzwyczajamy cię, użytkowniku, do darmowej, fajnej rzeczy, pozbywamy się konkurencji, bo nas stać na utrzymywanie niskiej ceny bądź żadnej ceny, po czym zalewamy platformę mikropłatnościami, reklamami i płatnymi planami. Brzmi znajomo? Ta impostowa rewolucja sprawia wrażenie idealnego podłoża dla tego procesu, Ale oczywiście, jak mówił klasyk, czas pokaże, czas pokaże. Drugi kontekst to normalizowanie regulowania emocjonalnego zakupami, znaczy regulowanie własnych emocji. Admini mediów społecznościowych InPostu są zaskakująco mało kreatywni i nieśmieszni, jak na tak duże korpo. Serio, nie dorastają do pięt takiemu Lidlowi, ale ich grafiki generalnie promują nadkonsumpcję. Zamawianie i odbieranie dużej ilości paczek jest fajne, jest przyjemne. Kupuj więcej, zamawiaj więcej. W sumie może nie powinno mnie dziwić, że InPost ma słabych memiarzy, skoro Von Halski jest AI slopem. Komu chciałoby się dziś zatrudniać grafików i specjalistów od animacji? No, niestety w regulowaniu się zakupami bardzo pomaga łatwość tych zakupów i no odraczanie płatności, ale też no takie kupowanie bezrefleksyjne, no. Takie bardzo szybkie. A, i zapomniałam powiedzieć o najbardziej memicznym elemencie w sprawie InPostowej, bo wspomniany Von Halski na jednej z rolek z tego eventu ma 5 łap, z czego jedną, którą jakby macha publiczności, która jakby wyrasta z już jednej jego stojącej łapki, ta łapka jest wygięta w dziwny sposób. Wiecie kto nigdy by czegoś takiego nie zrobił? Clippy, Spinacz, asystent pakietu Microsoft Office. Ale niestety dziś razem ze swoimi alternatywami przewraca się w cyfrowym grobie. Cóż, być może kiedyś z podobnym rozrzewnieniem będę mówić o Von Halskim, kiedy Super Borsuk 3000 w postaci hologramu będzie pomagał mi zdecydować, ile wody dam radę kupić za Elon Coiny i czy przetrwam ten miesiąc. Hehe, mówcie mi Lem czy tam Asimov. Nieważne. Słuchajcie, dzięki za obecność. Czołem wielkiej Polsce paczkomatowo-żabkowej. Pa, pa, pa.